Teraz, kiedy mamy czas, okres wiosenny i wszystko się budzi, widzimy jak życie, przyroda wraca. Kwiaty, pączki, drzewa, trawa, zieleń pokazuje, ożywa pięknym, świeżością. Ale to Bóg jest tym, który to wszystko ożywia, nakazuje i swoim słowem mówi: żyj, bądź piękny, rozwijaj się. Bądź podziwiany, objawiaj moją chwałę. To jest Bóg, który mówi do nas w przyrodzie. To jest Bóg, który mówi do nas w Jego stworzeniu. Dzisiaj chcemy mówić, kontynuując list do Hebrajczyków. Ostatnio, tydzień temu, próbowaliśmy wejrzeć tak ogólnie na przesłanie listu do Hebrajczyków. I tylko przypomnę jednym, dwoma zdaniami, że chodzi w liście do Hebrajczyków. Otrzymujemy odpowiedź. Kiedy czujemy się zniechęceni, zrozpaczeni, zrezygnowani, może w depresji, może pod wpływem prześladowania, może pod wpływem przeciwności, trudności, cierpienia, wrogości, słabości, czujemy wtedy, że nie dajemy rady i zadajemy sobie pytanie, co mam robić? Jak wytrwać w wierze? Jak przejść przez ten ogień? List do Hebrajczyków daje odpowiedź, ponieważ pokazuje, że naszym zadaniem, odpowiedzią, zwycięstwem jest wtedy, kiedy patrzymy, napełniamy nasz horyzont Jezusem Chrystusem. Kiedy napełniamy nasze serce, nasz umysł potęgą, chwałą Chrystusa. Jezus Chrystus w liście do Hebrajczyków jest opisany jako wystarczający, najwyższy, nadrzędny, potężny, piękny, wielki, nieskończony, jedyny, centralna odpowiedź na naszą największą potrzebę. Jest królem, jest kapłanem, jest prorokiem. Jest prorokiem, bo mówi i w naszej niewiedzy, ślepocie daje nam objawienie słowa Boga i rozumiemy prawdę. Rozumiemy, o co chodzi w tym życiu. Zaczynamy widzieć. Jezus Chrystus jest kapłanem, spełnia rolę kapłana, ponieważ jest pośrednikiem między nami a Bogiem. To On łączy jedna przez swoją ofiarę jako baranka Bożego. Jezus Chrystus jest królem, ponieważ On jest najwyższym władcą, który bezpiecznie może nas poprowadzić i zaprowadzić do nieba, chroniąc, ucząc, walcząc z naszymi wrogami, zwyciężając ich. List do Hebrajczyków. Dzisiaj chciałbym kilka wersetów, czy pierwszy rozdział, żebyśmy wejrzeli w niego i dostrzegli kilka prawd, które są dla naszego serca i są takim początkiem, zachętą czytania, myślenia, analizowania, wynikania w Chrystusa, w Jego potęgę, by to karmiło naszą wiarę. Ojcze, kiedy patrzymy na to, co wokoło, jak cudownie uczyniłeś, jak życie tchniesz, kiedy widzimy też zło, cierpienie, tragedie, kiedy widzimy naszą słabość, kiedy widzimy grzeszność, kiedy widzimy nędzę, niesprawiedliwość, krzywdę, nienawiść, wojny, kiedy widzimy moce demoniczne, jak szaleją i próbują w tych czasach ostatecznych zwyciężyć, pokonać wierzących, Kościół, czujemy się słabi, czasami zniechęceni, stoimy w miejscu, zatrzymujemy się. Przed nami pustka, ciemność. Tracimy nadzieję z oczu. Tracimy Ciebie. Nie chcemy. Wiemy, że jest wyjście. Wiemy, że Ty jesteś żyjący, żywy, panujący. Że jesteś współczujący. Że jesteś wieczny. I że chcesz dzisiaj i zawsze, w każdej chwili do nas mówić. Otwórz te słowa. Przemawiaj, poruszaj, przekonuj, prowadź, zwyciężaj, pocieszaj. Amen. W liście do Hebrajczyków, rozdział pierwszy, od pierwszego do drugiego wiersza, jest to fragment, którego główną myślą jest to, że Bóg przemówił. Sceptycy mówią, kiedy pokazują nam zło, cierpienie, krzywdy, tragedie i mówią do nas, chrześcijan, Bóg albo nie istnieje, albo nie ma mocy. Jeżeli jest miłością, Bóg milczy, nie reaguje. Czy Bóg coś robi? Czy Bóg jest zainteresowany? Czy Bóg troszczy się o nas? Biblia odpowiada jasno. I doświadczenie czasami potwierdza nam mocno, że Bóg nie milczy, że Bóg nie jest obojętny, że Bóg dał z siebie wszystko i daje, że Bóg jest tym, który mówi, który przemawiał w przeszłości przez proroków. Czytamy o tym w pierwszym wersecie. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Bóg przemówił. Jezus jest tym ostatecznym, pełnym, kompletnym słowem Boga do nas. Bóg nie zostawił nas w domysłach, w ciemności, we mgle, w przypuszczeniach. Bóg przemówił. Autor rozpoczyna tutaj list do Hebrajczyków od razu takim potężnym wyznaniem albo oświadczeniem, afirmacją doktrynalną, czyli o tym, co jest prawdą. I właściwie te pierwsze trzy wersety są taką, możemy powiedzieć po części, jak w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział od 1 do 18, uwerturą do całej symfonii piękna muzyki Ewangelii. List do Hebrajczyków maluje przed nami albo rozgrywa się potężny utwór, który okrywa swoją treścią i głębią wieki i przyszłość i centrum, przedziera przez mgłę. Jesteśmy postawieni przed tym, co jest wieczne, co jest piękne, co jest najistotniejsze, przed chwałą Chrystusa. I do tych zniechęconych wierzących żydowskiego pochodzenia autor od razu przechodzi i rozświetla, odsłania przed nimi fundament, esencję tego, w co wierzymy, co jest prawdą. A więc Bóg przemawiał dawnymi czasy do ojców przez proroków. Jest tutaj podsumowanie. Na początku Bóg, pamiętamy słowa z Księgi Rodzaju, pierwszy rozdział, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Dalej czytamy. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość było dobra. Potem czytamy kawałek dalej. Potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. I tak się stało. Potem rzekł Bóg i tak się stało. Potem rzekł Bóg i tak się stało. Uczyńmy człowieka na obraz nasz i tak się stało. Albo pamiętamy słowa z Ewangelii Jana. Na początku było słowo w wiecznym początku, w wiecznej przeszłości było słowo. Słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Dalej, a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jednorodzony Syn od Ojca. Słowo pełne łaski i prawdy, pełne niezasłużonej miłości i odkrycia, objawienia rzeczywistości taką, jaka jest w całej czystości i rozmiarze. A więc mamy tutaj pierwsze doktrynalne stwierdzenie. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał do nas Bóg. Bóg Biblii nie jest Bogiem, który milczy, który milczał. Bóg Biblii nie jest Bogiem, który jest daleko. On nie jest Bogiem, który jest bierny, obojętny. On wszedł, przemówił, przemawia, objawia siebie, swoją wolę, swoje myśli, swoje plany, swoje zamiary, swoje serce, to, co jest dobre dla nas, to, co jest Jego wolą, czyli prawem. A więc przemawiał dawnymi czasy do ojców przez proroków. Mamy tutaj Stary Testament. Prorocy, psalmiści, prawo, Mojżesz. Bóg przemawiał przez nich i zapisane to zostało w Słowie Starego Testamentu, w Pismach. A więc nasz Bóg dostarczył nam treści, słów i dalej mówi. Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. A więc to jest Stary Testament. Ale słowo w Starym Testamencie jest prawdziwe, Natomiast nie jest pełne. Ono jest jak fotografia w stosunku do osoby Jezusa. Tutaj mamy fotografię, zdjęcie, tak będzie wyglądał Mesjasz, a oto tutaj przychodzi w żywej osobie, osobiście, prawdziwie, faktycznie, historycznie, Syn Boży, Zbawiciel. Drugi werset mówi, lecz u kresu tych dni, ostatnio u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy. Te dni ostateczne to dni teraz, od przyjścia Jezusa. Przyjście Jezusa jest datą, która wyznaczyła dni ostateczne. Bóg przemówił przez Syna. Przemawiał nie tylko przez proroków, ale Słowo ciałem się stało. Co innego jest słyszeć, a co innego jest zobaczyć to Słowo wcielone. Co Bóg myśli? Jaki Bóg jest? Jakie są Jego zamiary? Co to znaczy być człowiekiem pełnym ducha? Wszystko zostało ujawnione w czystej, nieskazitelnej formie, nie tylko w słowach, ale w czynie, w całości. Słowo Boga ciałem się stało. I czytamy. I ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy. A więc to Słowo, Jezus Chrystus, jest bardzo bogate. Przemówił do nas przez Syna. Odkrywamy tutaj 8 rzeczy, 8 prawd o Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus jest Synem. W przeciwieństwie do stworzeń, Jezus jest Synem. Jest zrodzonym z Boga, wiecznym Synem, który przyjął ciało. W naszym wyznaniu wiary mówimy, Bóg posłał swojego Syna Wiecznego jako Jezusa Mesjasza, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii. Wierzymy, że gdy wieczny Syn stał się ciałem, wówczas przyjął w pełni ludzką naturę. Także dwie w pełni doskonałe, odrębne natury były niezależnie połączone w jednej osobie, bez zmieszania czy konfliktu. Dlatego też Jezus Chrystus był i jest w pełni Bogiem, prawdziwie w pełni człowiekiem. Jednak jest to jeden Chrystus i jeden, jedyny pośrednik między Bogiem a człowiekiem. Jezus Chrystus jest drugą osobą trójjednego Boga. Wierzymy, że Bóg jest w Trójcy jedyny, jest Bogiem jednym, jest Bogiem, który składa się z trzech osób, jest jednym Bogiem w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Jezus Chrystus jest drugą osobą Trójcy, wiecznym Synem, który ma taką samą naturę, istotę jak Ojciec. Wieczny, razem z Ojcem, mający udział, istniejący razem z Duchem Świętym. Bóg w Trójcy był szczęśliwy przed wiekami. Trójca nie potrzebowała nikogo, żeby do swojego szczęścia stworzyć. Bóg sam w sobie od wieków jest szczęśliwy, pełen radości, pełen satysfakcji, niezależny, wieczny, niepojęty, niezmienny. Pierwsza rzecz, Jezus jest Synem Bożym. Druga prawda, jaką tutaj widzimy, to jest to, że jest dziedzicem wszech rzeczy. Trzecia, że Bóg przez Niego wszechświat stworzył. Czwarta prawda, że jest odblaskiem chwały Bożej. Po piąte, widzimy tutaj, że jest odbiciem Jego istoty. Widzimy, że podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, że dokonał oczyszczenia z grzechów i zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy. Przemówił przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy. Dlaczego w tym miejscu mówi właśnie o tym, do tych chrześcijan, którzy zwątpili? Dlaczego właśnie w ten sposób mówi? Jest dziedzicem wszechrzeczy, ponieważ przyszłość należy do Syna. Ci chrześcijanie, którzy zwątpili, zaczęli się chwiać, zatrzymali się, ich wiara zaczęła kruszyć się, słabnąć. Potrzebowali zapewnienia, że Jezus jest tym, do którego przyszłość należy, że cały wszechświat jest tym, który należy do Jezusa Chrystusa. Jezus nie tylko stworzył, nie tylko brał udział przy stworzeniu, ale też jest dziedzicem wszechrzeczy. A więc podobnie jest to wyrażone w liście do Efezjan albo na przykład w liście do Rzymian. W 18 rozdziale czytamy odnośnie nas, że my także będziemy razem z Chrystusem dziedzicami wszystkiego. Co czuł ktoś, kto usłyszał takie słowa w chwili zwątpienia? Jezus Chrystus jest dziedzicem wszechrzeczy, a Kościół, oblubienica, razem z Nim. W liście do Rzymian czytamy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami z Chrystusem. Ktoś by powiedział, poślubić takiego bogatego dziedzica, to jest przyszłość zapewniona, szczęście, bezpieczeństwo. Kościół jest oblubienicą Chrystusa, który wszystko odziedziczy. Po trzecie widzimy, że przez którego także wszechświat stworzył. Jezus jest właścicielem, dziedzicem wszystkiego, całego wszechświata, nieskończonych miliardów galaktyk, gwiazd, całej przestrzeni, wszystkiego, co jest tutaj stworzone, od mikro do makro. On jest tym, który to stworzył. To dzięki Jego Słowu zaistniało wszystko. A więc przyszłość należy do Chrystusa. Przeszłość, początek ma swój początek w Nim, swoje źródło w Jezusie Chrystusie, w Jego potężnym Słowie stworzenia. A więc ten Chrystus, którego ręce ukształtowały wszechświat i Słowem uczynił galaktyki, ten Chrystus będzie panował wiecznie. Jakie to ma znaczenie dla nas, dla nich, dla tamtych wierzących, że możemy być pewni poczucia bezpieczeństwa? Na pewno, skoro On jest w stanie, skoro On stworzył i do Niego należy wszechświat, to On mnie także przeprowadzi przez wszystkie próby, doświadczenia, wrogość, cierpienie. Jeżeli chaos przed stworzeniem mógł być przezwyciężony, pokonany przez Słowo woli, potęgi, mocy Jezusa, to chaos w moim życiu tym bardziej. Jestem jednym tylko ze stworzeń, cząstką stworzenia. On kieruje całym stworzeniem w Jego ręku. Dalej, Syn jest odblaskiem chwały. Syn jest odblaskiem Bożej chwały. To znaczy wypromieniowuje to, co jest Bogu ukryte. Bóg jest święty, jest inny, jest całkowicie odrębny, niepojęty. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć Jego chwały, Jego charakteru, natury, istoty, ale Jezus jest wypromieniowaniem, jest blaskiem, który bije, który jest widoczny i pochodzi ze Słońca. Tak na przykład, gdy myślimy o Słońcu, to nikt nie patrzy na Słońce, żeby poznać Jego, doznać Jego wielkości i poznać to Słońce. Gdybyśmy patrzyli gołym okiem, to doznalibyśmy oślepienia. Ale możemy patrzeć dzięki światłu, które Słońce rzuca. Możemy patrzeć na promienie i poznajemy, co jest rzeczywistością. Promienie i Słońce, odrębne rzeczy, a jednak jednością są. Jezus jest odblaskiem tego, jaki Bóg jest. Jeżeli ktoś zadaje pytanie, jak mogę poznać Boga? Jaki jest Bóg? Popatrz na Chrystusa albo poślij Go do Chrystusa, do Słowa, do Ewangelii. Taki jest Bóg. Jezus jest odblaskiem Bożej chwały. Jezus jest również odbiciem Jego istoty. To słowo jest słowem w języku greckim, które oznacza odbicie jak odbicie pieczęci. Odwzorowanie Jego istoty w Nowym Przymierzu. W innym tłumaczeniu Jezus jest dokładną reprezentacją Jego natury. W języku greckim charakter to odbicie pieczęci. Ktoś ma pieczęć, odbija ją na danej substancji, lak czy inna, czy na papierze. I teraz widzimy treść tej pieczęci dzięki temu. Jezus pokazuje nam, co jest w Bogu. Jest odblaskiem Jego istoty, odbiciem Jego chwały, odwzorowaniem Jego treści. To Jezus, doskonała kopia Jego natury, ktoś powiedział. Dalej czytamy, że Jezus podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. On jest słowem, przez które wszystko zaistniało. Jezus powiedział i stało się. ale jest słowem, które podtrzymuje istnienie całej rzeczywistości, kosmosu, poruszanie się galaktyk, gwiazd, słońca, wszystkich cząsteczek. Wszystko to istnieje tylko dzięki Jemu. Ty i ja możemy istnieć, żyć, myśleć tylko dzięki temu, że Jezus mówi: żyj, myśl, działaj, bądź. Dlaczego w tym miejscu autor mówi do tych wierzących o czymś takim, że Jezus podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy? Dlatego, że oni potrzebowali tego zachęcenia. Jezus jest tym, który wszelkie istnienie podtrzymuje. Cezar, Stalin, wszyscy wrogowie, diabeł, demony nie mogą istnieć dzięki przyzwoleniu Boga. To Bóg jest tym, który podtrzymuje wszystko przy istnieniu, w istnieniu. Stół, kazanica, wszystko, co posiadamy, wszystko, co istnieje tutaj materialne, posiada swoje cząstki, swoje atomy, które rozleciałyby się, gdyby Bóg nie powiedział przez Jezusa: bądź związany prawami, które rządzą, i trzymaj się całości, nie rozleć się. Atomy, elektrony, protony, jeszcze jakiekolwiek mniejsze cząstki, wszystkie, które istnieją i które są jeszcze niedostrzeżone, niezbadane. Wszystko to istnieje dzięki Jezusowi, dzięki Jego woli, dzięki Jego słowu. Kartezjusz powiedział, filozof powiedział: myślę, więc jestem. I wydaje się, że jest to bardzo głębokie stwierdzenie. Studiujemy filozofię i jesteśmy wszyscy, podziwiamy głębie Kartezjusza. Ale my jako chrześcijanie możemy powiedzieć, że jest to bardzo płytkie. My jako chrześcijanie, którzy widzimy, co Bóg objawił o prawdzie, o całej rzeczywistości, możemy powiedzieć: myślę, więc Chrystus jest. Ponieważ Chrystus jest, dlatego myślę. Inaczej nie mógłbym. To, że myślę, wskazuje na Chrystusa. Chrystus jest miarą wszystkiego, nie człowiek. Komu zawdzięczam swoje istnienie? Mi? Ewolucji? Siłą natury? Bóg, najwyższa, ostateczna inteligencja, absolut, stwórca, wieczny byt osobowy, ten zdecydował, że cokolwiek zaistniało. A więc Chrystus i Jego wola jest tym, co jest ostatnie. Myślę więc, Chrystus jest. Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, to następna prawda o Jezusie Chrystusie. I to jest centralna rzecz, przesłanie tej księgi. Największym problemem, źródłem wszystkich problemów, korzeniem wszelkiego zła, cierpienia, utrapienia, tragedii jest grzech i wina wobec Boga. Jezus i tylko Jezus rozprawia się z tym całkowicie, totalnie, do samego korzenia. Jesteśmy w grzechu, jesteśmy upadli, wyobcowani od siebie, od Boga, od Jego prawdy. Życie, które Bóg ma, jest nam obce, nie posiadamy. Jesteśmy pełni poczucia winy obiektywnej, o której może nie uświadamiamy sobie tak dokładnie i ciągle szukamy jakiegoś wyjścia różnymi sposobami, ucieczki, uwolnienia, boimy się śmierci. Szukamy rozwiązania wszędzie, tylko nie w Bogu, nie w Jezusie. Nie da się uwolnić od winy, od grzechu, od śmierci, od wszystkich konsekwencji bez Jezusa. Tylko Jezus. Nie można własnymi uczynkami, własną mądrością wyzwolić się. Wina przed Bogiem, obiektywna, ściga nas wszędzie. Nigdzie się nie skryjemy przed Nim. Tylko Jezus jest tym, który uwalnia nas od winy. Przeczytajmy kilka wersetów. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Jezus przebłagał. Taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Raz ofiarowany, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego, Jezusa, przystępują do Boga. Bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. On nie musi codziennie składać ofiar, uczynił to bowiem raz na zawsze. Jego ofiara jest doskonałym przebłaganiem, odkupieniem, wyzwoleniem od naszej winy, od największego naszego problemu. I zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Jezus usiadł, ponieważ dzieło zostało skończone. Jezus nie musi stać, nie musi odprawiać służby kapłańskiej z chwili na chwilę każdego dnia. Oczyszczenie dokonał przez swoją służbę kapłańską. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, pośrednika pojednania z Bogiem, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Usiadł. Następnie Jezus natomiast po złożeniu jednej ofiary za grzechy na zawsze zasiadł po prawej stronie Boga i oczekuje odtąd, aby Jego nieprzyjaciele stali się podnóżkiem dla Jego stóp. Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, których uświęca. Tłumaczenie Nowego Przymierza. Tych, których uświęca. Uczynił na zawsze doskonałymi. Czas przeszły, coś wykonanego, których uświęca. Czas teraźniejszy, ciągły. Mamy kompletność, pełnię, doskonałość w odkupieniu, w uwolnieniu Jezusa. Oto 8 cech rzeczy opisanych w tym pierwszym rozdziale. Czytając dalej ten list, możesz zobaczyć więcej, szerzej, głębiej, być poruszony obrazami, symbolami tego, co Jezus uczynił, kim jest, Jego osoby i Jego dzieła. I tego, co Bóg mówi przez doskonałe, pełne dzieło Jezusa Chrystusa, Jego osoby. Dalej czytamy w wierszu 4. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczy ujmie. Ten fragment to jest fragment, który do końca tego rozdziału opisuje status Syna Jezusa jako Syna Bożego. Dlaczego warto zaufać Jezusowi? Dlaczego tylko On jest tym, który może zbawić na zawsze? Ponieważ Jego osoba to Syn Boży. To nie stworzenie, to nie aniołowie, ale to sam Bóg w drugiej osobie. Trójcy jedynej, Syn Boży, doskonały Jezus Chrystus, odwieczny. W wierszu 4 czytamy, że Jezus odziedziczył większe, znamienitsze imię, czyli naturę, istotę. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek, Tyś jest Synem moim, jam Cię dziś zrodził. Czytamy tutaj, Bóg mówi do Jezusa, Tyś jest Synem moim. I dalej czytamy w wierszu, ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi, anioł swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia, lecz do Syna tron Twój, o Boże. Bóg Ojciec mówi do Syna. Są sekty, które twierdzą, że Jezus Chrystus był tylko tym najwyższym aniołem albo po prostu Bogiem przez małe b, ale Biblia wyraźnie mówi, że Jezus miał tę samą naturę, co Ojciec. Jest Bogiem z Boga. Jest Synem Bożym, co oznacza, że ma tę samą naturę, istotę, esencję, co Bóg. Czytamy tutaj, do którego bowiem z aniołów powiedział, Tyś jest Synem moim, jam Cię dziś zrodził. I to jest takie stwierdzenie, które budzi w nas pytania. Jezus jest Synem Bożym, wiecznym. Dlaczego jest tutaj powiedziane, dlaczego Bóg Ojciec mówi, jam Cię dziś zrodził. I tutaj uczymy się, że potrzebujemy czytać Biblię w kontekście, szukać w Biblii odpowiedzi na to, co w Biblii nie rozumiemy, że Biblia wyjaśnia Biblię. Biblia wyjaśnia samą siebie. I właśnie w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale czytamy wyjaśnienie, jak autorzy, jak apostołowie rozumieli te słowa. Lecz Bóg wzbudził Jezusa z martwych i my zwiastujemy wam dobrą nowinę. Tę obietnicę, którą Bóg dał ojcom, wypełnił teraz dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa. I teraz jest to porównane, wyjaśnione. Jak to napisano w psalmie drugim, synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. W psalmie drugim napisane jest, synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. Jak to mamy rozumieć? Mamy to rozumieć, że oznacza to wzbudzenie, zmartwychwstanie. Więc ten werset mówi o zmartwychwstaniu. Ten werset w liście do Hebrajczyków, do którego bowiem z aniołów powiedział, tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził, a więc mówi o zmartwychwstaniu Jezusa. Gdy Jezus wstał z grobu, było to deklaracją, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym faktycznie, rzeczywiście. Było to deklaracją wobec świata widzialnego i niewidzialnego. To nie było stawanie się zapoczątkowujące istnienie, ale to było stawanie się, które jest stawaniem się w deklaracji, możemy powiedzieć. Jest to stawanie się w tej, to tak jak pączek rozwija się w pełny kwiat. Teraz dopiero widzimy pełnię tego piękna, tego kwiatu, kiedy rozwinął się ten pączek. Jezus Chrystus w ciele, ukrzyżowany, oczywiście, że to był Syn Boży i jest. Ale pełnia istoty, natury objawiła się przy zmartwychwstaniu. Jezus Chrystus powstał z martwych, pokonał śmierć, dlatego że jest Synem Bożym, żywym Bogiem, żyjącym i wiecznym. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Aniołowie są stworzeni przez Boga, przez Syna Bożego. Istnieją w sferze nadnaturalnej, to nadnaturalne stworzenia, wieczne, też wiecznie chwalące Boga, ale stworzone przez Boga. Syn Boży nie jest stworzony, aniołowie są stworzeni. Dalej czytamy o aniołach, wprawdzie mówi, uczynił wichrami, a sługi swoje płomieniami, lecz do Syna tron Twój, o Boże. Często myślimy o rzeczywistości nadnaturalnej, szczególnie w naszych czasach, czy w tych ostatnich latach, nawet dziesiątkach. Wiele mówi się o demonach, wiele mówi się o mocy, złych mocach, ale my możemy powiedzieć, za przykładem Biblii idąc, że o wiele więcej powinniśmy myśleć o aniołach niż o demonach. Czujemy się czasami zagrożeni. Nie ma wątpliwości, że demony są faktem, że istnieją, że atakują, że są potężne w mocy, ale my w ręku Jezusa jesteśmy bezpieczni. I aniołowie są zatrudnieni, żeby nas chronić, strzec. Biblia mówi o wiele więcej o aniołach niż demonach. Ponad 300 razy mówi o aniołach, a o demonach tylko kilka razy. A więc to też pokazuje nam, że bądźmy bardziej, pamiętajmy, myślmy o aniołach, którzy służą ku naszemu zbawieniu. I na końcu czytamy od wiersza 10. Oraz Ty, Panie, na początku ugruntowałeś ziemię, niebiosa są dziełem Twoich rąk, one przeminą, ale Ty zostajesz. Wszystkie jako szata zestarzeją się, jako płaszcz zwiniesz, jako odzienie przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam, nie skończą się lata Twoje. Tyś zawsze ten sam, nie skończą się lata Twoje. Ta ziemia przeminie, nastanie nowa ziemia, nowe niebo, ale Syn jest wieczny. Syn zostaje na wieki. Nigdy się nie skończą jego lata. I wreszcie aniołowie w 14 wersecie są służebnymi duchami posłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia. Gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia. Zbawienie jest też przyszłością. Jeżeli uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, doznałem, zacząłem być zbawiany, jestem zbawiany i będę w pełni zbawiony. W przyszłości będę uwielbiony razem z Chrystusem. Usprawiedliwienie, uświęcenie i uwielbienie. Zbawienie jest procesem, jest potężnym, zwycięskim, ale jest procesem. Pełnia zbawienia nastąpi w przyszłości. Ale w tym wszystkim czytamy, że aniołowie są sługami. Natomiast Jezus jest Synem Bożym, który jest naszym życiem, naszym centrum, fundamentem, źródłem, chlebem, wodą, chwałą, wszystkim, czego potrzebujemy. W jaki sposób więc możemy przezwyciężyć zwątpienie, osłabienie wiary, zniechęcenie, ataki na wiarę? Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy więc z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia, znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Przyjdź do Jezusa. Przychodź, przychodźmy. Wszędzie. I wreszcie czytamy w wersecie 12 rozdziale, w pierwszym wersecie i do trzeciego. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech, biegnijmy wytrwale w wyścigu wyznaczonym nam. Utkwijmy wzrok w Jezusie, czytam w przykładzie Nowego Przymierza. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o tym, który od grzeszników został tak wielkie sprzeciwy, tak wielkiej wrogości doznał, abyście zniechęceni nie upadli na duszy. A więc patrzmy na Niego, wpatruj się w Niego, pomyśl o Nim. Weź Jego słowo, weź Ewangelię. Proś Go, wołaj, mów, otwórz, Panie, oczy moje, na Twoją potęgę, chwałę. To od tego zależy moja wiara i wytrwanie. Amen. Przyjdźmy do Niego, do tego, którego centralnie potrzebujemy z chwili na chwilę, który jest dostępny, który jest wieczny, który jest nieskończony i który jest Twoim i moim przyjacielem, Królem Wszechświata, siedzącym na tronie. Ojcze, zdajemy sobie sprawę i doświadczamy często, jak nasza wiara chwieje się, jak zamiast ufać, polegać, wierzyć w Ciebie, wiele innych rzeczy wypiera, zabiera nasze emocje, myśli, miłość, uczucia, oddanie, serce i energię, i wolę, i czyny. Wyznajemy, że jesteśmy słabi i bez Ciebie nie wytrwamy w tym biegu i w tej walce. Ale Ty sam tutaj nas zapraszasz i zachęcasz, abyśmy nie starali się z własnymi siłami wzmocnić wiarę, dobiec do końca, ale żebyśmy popatrzyli na Ciebie, abyśmy wpatrywali się w Ciebie, abyśmy otworzyli oczy na Twoją chwałę. Panie Jezu, prosimy, przychodzimy do Ciebie, wyznajemy, że potrzebujemy Ciebie bardziej niż kiedykolwiek. Widzimy, jak czasy są niebezpieczne, jak szatan, demony walczą. Widzimy, ile też jest grzechu wokoło, zła i w nas samych. I potrzebujemy Ciebie. Otwórz oczy, oświeć serce, objaw się jako wielki, nieskończony Stwórca i Dziedzic. Ten, który podtrzymuje wszystko i ten, który jest naszym przyjacielem. Jako ten, który jest barankiem Bożym. Jako kapłan, przyjaciel, bliski, pomocnik. Ojcze, wszystkiego potrzebujemy. To wszystko jest w Twoim Synu. Pomóż nam tego właśnie doświadczać z chwili na chwilę coraz bardziej. Amen.